Puls Biznesu. Do słuchania.
Gościem Pulsu Biznesu do słuchania jest dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który na co dzień zajmuje się między innymi właśnie gospodarką dzielenia się. Jak to się stało, że doszliśmy w ogóle do takiego etapu, że nie musimy już czegoś posiadać, ale że kupujemy sobie do tego dostęp?
Podstawowa zmiana, która tutaj nastąpiła, to technologia, bo wcześniej, gdybyśmy chcieli robić to samo, niby było to możliwe, ale koszty transakcyjne były tak wysokie, że nikt na poważnie o tym nie myślał. A dzięki głównie internetowi okazało się, że jesteśmy w stanie przy bardzo niewielkich kosztach transakcyjnych wymieniać się, współdzielić i to bardzo nam się spodobało.
O współczesnej gospodarce mówimy jako o gospodarce dzielenia się i tak naprawdę dzielimy się już przecież prawie wszystkim. Mieszkaniami, samochodami, rowerami i szeregiem innych rzeczy. A nawet doszliśmy do tego, że możemy sobie kupić dostęp do jeansów i do programów komputerowych. Jak to w zasadzie zmieniło nasze społeczeństwo?
Wydaje mi się, że to nawet nie tyle zmieniło nasze społeczeństwo, to samo to, że to się dzieje, to jest skutkiem tego, jakie to społeczeństwo jest, bo społeczeństwo, szczególnie ludzie młodzi, są coraz bardziej niecierpliwi. Czasami dla nich byłoby kłopotliwe odkładanie czy kredytowanie jakiegoś zakupu, jednak odkładanie go w czasie, oni oczekują natychmiastowego dostępu i sharing economy daje im taką możliwość i przypuszczam, że właśnie z tego wynika ta popularność, więc ja przypuszczam, że to nie zmieniła nas ekonomia współpracy czy współdzielenia, ale ona po prostu pojawiła się dlatego, że my jej bardzo potrzebowaliśmy i stała się możliwa dzięki tym zmianom technicznym i dlatego tak chętnie z niej korzystamy. Natomiast ona jest oczywiście cały czas pompowana przez to, że firmy, które pośredniczą w tych transakcjach, no to znalazły świetny model biznesowy, no bo przecież na przykład Airbnb w tej chwili wykazuje większą wartość niż sieć hoteli Hilton. I to jest, prawda, niesamowita sytuacja, że nie mając ani jednego hotelu, ani jednego pensjonatu swojego, można bardzo było szybko dojść do sytuacji, w której ta firma stała się potentatem.
Jak możemy to w zasadzie usystematyzować i osadzić szerzej w kontekście gospodarki dzielenia się? No bo model subskrypcyjny jest przecież jednym z elementów tej gospodarki.
To prawda i my jesteśmy z nim oswajani coraz bardziej, bo na początku, choćby w przypadku oprogramowania, dominowało takie podejście, że ja chcę zapłacić za produkt i mieć go już do dowolnego użytku. Ewentualnie jak wyjdzie kolejna wersja, to ja wtedy zadecyduję, czy chcę wydać kolejne pieniądze, żeby tę nową wersję nabyć. Natomiast teraz też producenci oprogramowania zobaczyli, że dla nich biznesowo model subskrypcyjny jest idealny. No my, duża grupa użytkowników broni się przed tym, zresztą słusznie, no bo nie bez przyczyny wszyscy, którzy zajmują się finansami osobistymi, mówią, że dla nich najbardziej niebezpieczne są właśnie stałe obciążenia, jakie mamy. Więc jak się okaże, że już nie będziemy mieli dostępu do arkusza kalkulacyjnego wykupionego raz, tylko będziemy płacić subskrypcję, że nie mamy programu graficznego, który mamy kupiony, tylko płacimy subskrypcję, no to może się okazać dla nas to obciążające i dlatego to jest, mówię, pompowane w tej chwili przez tą stronę, która proponuje to, bo dla nich to jest super biznesowo, że sobie mogą założyć, mając tyle klientów, że będzie taka i taka stała wpłata. No natomiast ta ekonomia współdzielenia ma też, jak widać, te ciemne strony.
A jakie są największe korzyści i wady ekonomii współdzielenia się?
Wydaje mi się, że największą korzyścią jest trochę taka, bym powiedział, demokratyzacja. Takie sprawienie, że podmioty, które nie mają dużej siły rynkowej, pojedynczy konsumenci, niewielkie firmy, mogą wejść do gry naprawdę o dużą stawkę. Nagle mogą być aktywnym graczem, niekoniecznie podpinając się pod coś. Natomiast z niebezpieczeństw, które bym wymienił, to jest to, że coraz trudniej będzie coś posiadać. A są jednak ludzie, którzy to posiadanie na stałe, własność, traktują jako coś ważnego. I oczywiście w młodszych pokoleniach jest to słabiej widoczne, ale dla starszego pokolenia nieposiadanie mieszkania, jeżeli kogoś na nie stać, jest jakąś aberracją, z czymś dziwnym, że to podstawowa stabilność, prawda? Więc to jest zawsze ta wymienność. Elastyczność z jednej strony, a z drugiej strony stabilizacja, taka pewność i niezmienność. I to w zależności od preferencji każdy się gdzieś na tej osi próbuje umiejscowić.
To, co mnie jeszcze przychodzi do głowy jako bariera, to comiesięczna płatność, bo Polacy bywają jeszcze dość niechętnie nastawieni do dawania numerów swoich kart kredytowych, do tego, żeby co miesiąc regularnie była ściągana opłata z konta. I w Stanach Zjednoczonych powstają już startupy, które oferują oprogramowanie do sprawdzenia konta pod kątem niechcianych subskrypcji.
A to bardzo rozsądne, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś nie robi sobie przeglądu wyciągów bankowych, to może się okazać, że płaci za rzeczy, od których od dawna już nie korzysta. Ale tutaj chyba są dwa problemy. Jedno to jest to w ogóle zaufanie nasze do płatności kartą w internecie, pozostawienia danych i tego, że nasz kontrahent może swobodnie, mówię trochę w cudzysłowie, ale swobodnie pobierać te pieniądze. A drugie to jest to, że mamy te zobowiązania, o których nie zawsze mamy pojęcie. Chociaż znowu z drugiej strony, czy to nie jest aż tak absolutna nowość. Przecież wcześniej jak kupowaliśmy kablówkę, to musieliśmy podpisać zwykle umowę na 2 lata. I to też było zobowiązanie, tylko że najczęściej się kończyło tak, że trzeba było zrobić przelew albo udać się do punktu i zapłacić jeszcze wcześniej. Natomiast dzisiaj jest pewien postęp, bo możemy wykupić dostęp do platformy na 1 miesiąc i zrezygnować w dowolnym momencie, o ile będziemy pamiętali, żeby to zrobić, prawda? Nie jesteśmy wiązani takimi długimi umowami, więc to jest pewien postęp. I chyba najbardziej to widać jednak na rynku muzycznym, bo jest pewna wąska grupa kolekcjonerów, ci, którzy chcą mieć głównie w tej chwili winyle i oni, prawda, to posiadanie, to obcowanie fizyczne z przedmiotem, możliwość postawienia tego na półce jest dla nich czymś istotnym. Natomiast nagle się okazało, że wiele osób nie potrzebuje kupować muzyki, tylko chce mieć możliwość jej słuchania. I w Polsce, jeżeli są oferowane w dobrych cenach takie usługi, to one też są popularne. Nagle się okazuje, to szczególnie widzę chociażby w grupie studentów, którzy mają jeszcze bardziej promocyjne warunki niż standardowy użytkownik w usługach typu Spotify. I jakby problem piractwa się rozwiązał, prawda? Bo to nie tak, że wcześniej studenci kupowali na potęgę płyty, ale oni w ogóle już nie czują potrzeby kupowania płyt. Oni chcą w tym momencie, którym sobie wymyślą, posłuchać tego utworu, o którym marzą, a nie bawić się i tracić czas na kupowanie, zastanawianie się, czy to będzie zakup trafiony, czy nie trafiony. Więc chyba małymi krokami tak.
A to ciekawe, bo to subskrypcja jako rozwiązanie problemu piractwa, ale czy to nie jest jednocześnie tak, że jedne problemy subskrypcja usuwa, a inne generuje?
Część branży muzycznej skarży się na to, że te płatności, które są przekazywane przez te platformy streamingowe, są bardzo niewielkie, no bo to jest na poziomie 1 grosza na przykład za odsłuchanie piosenki. I wydaje mi się, że jest kwestia dyskusyjna, bo proszę pamiętać, że to dotyczy często sytuacji, w których ci autorzy i tak już by na płytach nie zarabiali, w sensie to są jakieś płyty, które już teraz się nie sprzedają, więc to nie jest tak, że streaming zabił sprzedaż muzyki na płytach, bo to stało się dużo wcześniej, raczej streaming nagle pojawił się jako dodatkowe źródło dochodów dla artystów, no bo już od jakiegoś czasu tak naprawdę muzycy sensownie zarabiają wyłącznie na koncertach. A tutaj pojawiło się drugie źródło, oczywiście nie tak dobre jak koncerty, natomiast jak mówię, część środowiska krytykuje, że to są zbyt małe kwoty, a zbyt dużo zatrzymuje dla siebie sama platforma, taka jak właśnie jak Apple Music, Spotify czy inne.
Jaka jest pana zdaniem, panie doktorze, przyszłość rynku subskrypcji?
Wydaje się, że jest świetlana.
Może to moda. Całkiem duża moda oczywiście, ale moda, która potrwa i minie.
Ekonomiści lubią prognozować, ale rzadko kiedy są precyzyjni. Opierają się bardziej na intuicji niż na danych. Przypuszczam, że w dającej się przewidzieć przyszłości subskrypcje mają świetlaną przyszłość. To znaczy ten model jest wygodny i jest też czasem takim substytutem kredytowania, a czymś czegoś, a się mniej boimy go, prawda? Czyli nie stać mi na kupno samochodu, ale na wypożyczanie tego samochodu, na sharing tego samochodu, jak najbardziej, od ręki. Ja nie muszę nic odłożyć na to, ani nie muszę podpisać jakiegoś zobowiązania kredytowego w banku. Więc choćby właśnie ze względu na tą niecierpliwość ludzką i to, że ten czas między pomyśleniem o czymś, a dostępem do tego się skraca i my oczekujemy, że on będzie praktycznie zerowy, to będzie siła subskrypcji, plus wszystkie możliwe manipulacje nami jako użytkownikami przez producentów chociażby oprogramowania, dla których biznesowo wygodna jest subskrypcja, więc tak naprawdę nie ma za bardzo kto walczyć z tymi subskrypcjami, więc z tego wnioskuję, że powinno być tutaj rozwojowo.
A co najdziwniejszego pan subskrybuje?
Osobiście ja mam bardzo mało subskrypcji, a ja właśnie z tego względu, że nie lubię brać na stałych kosztów. Dostęp do muzyki plus dostęp do telewizji na żądanie i to nic dziwnego, to najbardziej chyba typowe subskrypcyjne rzeczy. Nie wiem, co można byłoby uznać za najdziwniejsze. Mnie już nie dziwi to szerowanie samochodu. Trochę to przykład, który pani podała o dżinsach, to chyba jest coś takiego, że jest rzecz już zupełnie dziwna, ale przecież wypożyczanie strojów, szczególnie takich, w których na co dzień nie chodzimy, działały, więc no może dżinsy to jest szokujące, ale znowu, czy jest to aż takie nowe? To też trudno powiedzieć.
Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo.